Panowie, no właśnie, porozmawiajmy sobie teraz na temat bezpieczeństwa. Czy to, co powiedział profesor Żurawski-Welgrajewski, czyli to, że podkreślił w swoim wystąpieniu artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, że kto zaatakuje sojusznika, członka NATO, ten zaatakuje cały Pakt Północnoatlantycki i musi się liczyć z odzewem armii amerykańskiej na przykład. To jest ważniejsze niż to, co powiedział na konferencji Donald Trump, że o gwarancjach nie rozmawiano, obecności wojska amerykańskiego stałego w Polsce? Panie profesorze?
Znaczy, ja bym się przychylił tutaj do tej interpretacji mojego kolegi z wydziału, że odpowiedź była rzeczywiście bardzo niezręczna, natomiast ona była potem tuszowana wielokrotnie w przemówieniu
tym artykułem
publicznym.
Piątym, tak?
Artykułem piątym. Zresztą myślę, że ten artykuł piąty by się i tak pojawił ze względu na to, że było takie bardzo mocne oczekiwanie, że Trump w Europie nawiąże do tego.
A skąd ta niezręczność tej wypowiedzi, jak pan myśli?
Możliwe, że Trump potraktował to literalnie, to znaczy być może rzeczywiście o tym z prezydentem Dudą nie rozmawiał, bo to też nawet nie musi być poziom rozmowy prezydentów, prawda, bardzo często. Liczba, ilość tych wojsk amerykańskich i być może odpowiedział po prostu tak, jak to Trump zwykle odpowiada spontanicznie, bez zastanawiania się.
Nie rozmawialiśmy
dalszymi,
po prostu.
Tak, no po prostu przez 30 minut na ten temat nie rozmawiał i skoro się go o to pytają, no to odpowiedział, że nie rozmawiał, tak? No ale no, trudno domyślać się, bo nie wiemy, co tam się w tym gabinecie działo naprawdę, także.
No to jest jedna z możliwości. Drugą jest to, że tą decyzję ewentualnie prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie dopiero po ewentualnych, czyli już zapowiedzianych rozmowach z prezydentem Putinem. Że tutaj no, miał zamiar pozostawić sobie szersze pole manewru. Jednoznaczna odpowiedź i jednak w pewnym sensie by te pole zawężała, co też Trumpowi niekoniecznie musiało być na rękę.
Dobrze, to, że Polska kupi rakiety Patriot, to, że rozmawiamy o radarze 360, o pociskach Skyceptor, o wspólnym systemie artylerii Homar, no ktoś napisał, gdzieś przeczytałem, że jeżeli rzeczywiście kupimy takie uzbrojenie od Stanów Zjednoczonych, to grube miliardy, ale z drugiej strony to podobno wejdziemy na zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa, panie profesorze.
Znaczy ja z reguły nie wypowiadam się na tematy techniczne, dlatego że nie uważam się za osobę kompetentną w tym zakresie. Ja się nigdy, szczerze mówiąc, tymi technikaliami, że tak powiem, wojny za wyjątkiem wczesnego dzieciństwa nie interesowałem i zresztą wydaje mi się, że to jest kluczowe pytanie takie, czy my rzeczywiście musimy się obawiać jakiegoś najazdu wojskowego na nasz kraj.
I musimy się zbroić po zęby.
Musimy się zbroić. Znaczy, no, nasza armia jest, biorąc pod uwagę wielkość naszego kraju, nieproporcjonalnie słaba, w związku z czym wzmacnianie zdolności operacyjnych tej armii, chociażby względem właśnie tymi wymagań sojuszniczych, bo nie jesteśmy przecież samotnym krajem, tylko jesteśmy w NATO, jest ewidentnie niezbędne. Natomiast pojawia się pytanie, na ile ten sprzęt rzeczywiście będzie użyteczny w przypadku rzeczywistych działań, no miejmy nadzieję, że do takich działań
nie dojdzie,
dlatego że myślę, że Rosja jednak po tych doświadczeniach ostatnich 2 lat nie zdecydowałaby się na jakieś radykalne kroki względem Polski.
Panie doktorze?
Też, no, w mojej opinii ekspansja w kierunku zachodnim Federacji Rosyjskiej to możemy mówić w ramach political fiction, ale raczej nie spodziewałem się takich kroków, ale linia polityczna aktualnie rządzącego Polsce obozu zakłada zagrożenie ze strony rosyjskiej. Jako odpowiedź zakłada zbrojenia, niezależnie od tego,
no,
czy...
Pamiętamy o tym, że po Ukrainie miały być republiki nadbałtyckie i tak dalej, potem ewentualnie Polska. Putin sprawdza, na ile Europa odpowie na te jego zaczepne działania.
Za bardzo nie usłyszał odpowiedzi, no bo sankcje tutaj nie są odpowiedzią, która by go przecież przeraziła. Ale to ja bym tego podszedł trochę z innej strony. Trump to jest po pierwsze biznesmen. No, do tego, że całe życie był biznesmenem, teraz
przyjechał tutaj sprzedać gaz i broń?
Sprzedać gaz, sprzedać broń, a z drugiej strony Polska oczekiwała właśnie możliwości zakupu gazu oraz dostarczenia nowoczesnego uzbrojenia. Ja również nie chcę się wypowiadać na temat jakości tego sprzętu. Też nie jest.
Ale nowoczesnego sprzętu.
Na pewno możemy założyć, że jest to sprzęt najwyższej półki światowej. W szczegóły nie wejdziemy, bo tej wiedzy po prostu nie posiadamy. No tutaj bardzo dobrze się spotkały oczekiwania zarówno Trumpa, jak i Dudy i jego obozu politycznego. To po prostu musiało wyjść.
To jest ważne, że gaz ze Stanów Zjednoczonych będzie dostarczany do Polski i będziemy, no, realizujemy tą politykę dywersyfikacji gazowej.
No, w moim przekonaniu to jest o wiele ważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski niż,
zakup
związane,
tych...
Tak, no znaczy możemy też na te zbrojenia popatrzeć szerzej, sprzętu. Prawda? To jest jakiś tam zastrzyk technologiczny też, być może reanimacja naszego sektora zbrojeniowego, który wymaga takiej reanimacji. No, posiadanie minimum zdolności produkowania broni jest niezbędne i ewentualna kooperacja z amerykańskimi dostawcami tutaj by się przydała, ale tutaj diabeł tkwi w szczegółach na temat tego, jak będą wyglądały te konkretne negocjacje, no to my się nie możemy przecież wypowiadać. Natomiast dużo moim zdaniem ważniejszym tym elementem jest właśnie deklaracja Trumpa zapewnienia dostaw gazu, no nie tylko dla Polski, ale dla całego Międzymorza, bo tak przecież to było sformułowane.
No, mówi się o tym, że Chorwacja chce zbudować podobny gazoport jak mamy w Świnoujściu.
Jako Świnoujście i to byłby tak, to jest ewidentnie projekt, który, tak jak zresztą powiedział nasz przedmówca, profesor Żurawski, krzyżuje plany rosyjsko-niemieckie, nie tylko rosyjskie, bo te rosyjskie plany były znane od dawna, prawda? Rosja od dawna planowała uzależnienie Europy Zachodniej
od swoich
częściowo osiągnęła ten cel, zresztą przecież w minionych latach także w stosunku do Polski. Te kontrakty, które podpisywaliśmy, można jednoznacznie określić, były zdecydowanie niekorzystne z tego punktu widzenia. Natomiast ten wymiar działalności i ten wymiar ewentualnej wizyty, jeżeli on zostanie zrealizowany, będzie bardzo mocno działał przeciwko tym planom, nie tylko rosyjskim, ale także rosyjsko-niemieckim, włączenia zasobów energetycznych do napędzania europejskich kuchenek gazowych.
No dobra, no to teraz na koniec trochę o Rosji. Czekaliśmy na to, co Donald Trump powie na ten temat. I w tym swoim przemówieniu i wspomniał o wojnie polsko-bolszewickiej, o cudzie nad Wisłą, o Katyniu, o tym, że armia sowiecka stała i patrzyła, jak wykrwawia się powstanie warszawskie. No a potem już dalej mówił o Rosji, która zdestabilizowała Ukrainę i o Rosji, która wspiera reżim w Syrii i powiedział, że ma nadzieję, że Rosja zmieni swoją politykę, jeżeli chodzi o to. Czy to są ważne słowa przed spotkaniem z Władimirem Putinem?
Na pewno to jest istotne i tutaj prezydent Trump sobie poszerza możliwości negocjacyjne, bo do tej pory był odbierany bardzo często jako polityk z jakimiś jednak powiązaniami z Rosją, przychylny w pewnym sensie Putinowi. Tutaj zupełnie inną narrację narzucił, też na użytek Polski.
Wręcz,
dobrze wiedział, gdzie jest.
Wręcz była mowa o tym, że to Władimir Putin wybrał Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Chcąc poszukiwać możliwości współpracy z Europą, w szczególności z Europą Zachodnią, Trump potrzebuje pewnego poszerzenia tutaj narracji, pewnego poszerzenia swojego pola manewru, a tym bardziej, jeżeli wypowiada te słowa w Polsce, gdzie podejście Polaków do Rosjan, w szczególności przez kontekst historii, jest całkowicie jednoznaczne. Tutaj, no, jeżeli faktycznie taki miał cel, jak ja zakładam, to wybrał bardzo dobre miejsce. Jeszcze odnosząc się do powstania warszawskiego, to lepszego chyba nie moglibyśmy sobie wyobrazić, chyba żeby wylądował na wschodniej Ukrainie, ale to nie byłoby najbezpieczniejsze rozwiązanie.
Twardy zawodnik dla Rosji to będzie po tych słowach, które padły w Warszawie?
No ja myślę, że w ogóle ekipa Trumpa, no nie tylko sam Trump, jest dość mocna, biorąc pod uwagę fakt, że Tillerson, czyli sekretarz stanu, zna dobrze Rosjan, bo z nim negocjował jako szef Exxonu, a z kolei Mattis, czyli sekretarz obrony, wie coś na temat zdolności armii rosyjskich i ewentualnego przeciwdziałania. Także to jest ekipa rzeczywiście twarda, ale ja bym tutaj nie oczekiwał cudów. Na pewno to, o czym wspomniał pan doktor, jest ważne, bo to jest szykowanie sobie przed pola, przed tymi negocjacjami z Putinem, do których wkrótce dojdzie. Natomiast no, sytuacja jest tego typu, że tak, że Amerykanie no, oczekują tak naprawdę Rosjan od zaprzestania tej polityki, która z punktu widzenia ekipy putinowskiej jest korzystna, czyli wspierania Asada w Syrii,
tak.
No i destabilizowania Ukrainy, bo ta destabilizacja Ukrainy nie pozwoli Ukrainie się związać z Zachodem.
Zachodem,
no to i wiadomo, że Rosja na to, czy ekipa putinowska na to nie przystanie. W związku z czym oczywiście jest tutaj ten
no to
apel,
taka pusta deklaracja
apel o to, że no, zapraszamy, prawda, do wspólnoty zachodniej, ale wiadomo, że Rosja do tej wspólnoty zachodniej nie przyjdzie, no bo po prostu przestałaby funkcjonować jako to państwo, które ma takie zamiary, jakie zostały zdefiniowane przez ekipę kremlowską.
To jak te stosunki z USA a Rosja mogą wyglądać? Putin, Trump?
No na pewno będzie dochodziło do różnego rodzaju jakichś konfliktów i zderzeń w przyszłości. Deal jest mało prawdopodobny. Jeżeli ten deal będzie miał miejsce, to będzie to jakiś taki drobny deal w jakichś konkretnych sprawach. Natomiast nie należy oczekiwać, że dojdzie do jakiegoś takiego większego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. rosyjskich, bo po prostu fundamentalne interesy tych dwóch państw są tak rozbieżne, że trudno sobie wyobrazić w obecnej sytuacji możliwość pogodzenia tych interesów.
No dobrze. To prezydent Stanów Zjednoczonych poleciał do Hamburga na szczyt G20, a my pewnie jeszcze długo, długo, długo będziemy wspominać jego wizytę w Polsce. Profesor Ryszard Machnikowski i dr Maciej Jonasz byli dzisiaj gośćmi Radia Łódź. Panowie, dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy państwu.